Chciałem dzisiaj mówić na pewien temat, bo kiedy mówiłem to kazanie u siebie tam na Białorusi, to takie pytanie, muszę zmienić pytanie. Chodzi mi o to, że w swoim kazaniu pytanie brzmiało tak. Czy ktoś czytał Henryka Sienkiewicza Quo Vadis? W Polsce trzeba zmienić chyba. Czy ktoś nie czytał? Bo u nas to nie jest obowiązkowa lektura, a w Polsce raczej powinni wiedzieć, nie? Dlaczego zaczynam właśnie tak? Dlatego, że chciałbym z wami porozmawiać na temat tego fragmentu, gdzie te słowa po raz pierwszy zabrzmiały. To jest 13 rozdział listu do Jana, Ewangelii Jana, 13 rozdział, 36 werset. Ewangelia Jana, 13 rozdział, 36 werset. Rzekł mu Szymon Piotr: Panie, dokąd idziesz? W języku łacińskim to brzmi Quo Vadis, Domine. Quo Vadis, Domine. Oczywiście w języku greckim trochę inaczej, ale nie o to chodzi. Kiedy, nie wiem, na pewno czytaliście ten fragment, może w innym kontekście, i na pewno rozumiecie, o co chodzi w tym fragmencie. Ale kiedy myślimy nad tym pytaniem Piotra, to wydaje mi się, że może powstać takie trzy opcje zrozumienia tego pytania. Pierwsze to jest tak, że Piotr się pyta Jezusa Chrystusa, co masz teraz, gdzie, dokąd zmierzasz teraz, w tej chwili, po tej wieczerze pańskiej, tak? Po tym nowym przymierzu, które ustanowił Jezus Chrystus. Druga opcja, kiedy czytamy, czasami może być, nam się takie głębsze takie podejście, jakie są plany na twoje życie, nie? Piotr pyta się Jezusa Chrystusa, a my zadajemy to pytanie dla siebie. Dokąd zmierzasz? Dokąd idziesz? I trzecia rzecz, trzecia opcja, jaki sens jest twojego życia? Oczywiście, musicie pamiętać, że ja nie próbuję tu jakiejś spekulacji. Kiedy Piotr zapytał Jezusa Chrystusa, to pytanie brzmiało jednoznacznie. W tej chwili, dokąd zmierzasz, dokąd idziesz? Ale kiedy czytamy ten fragment, to możemy, kiedy myślimy nad tym fragmentem, to powinno czasami powstawać takie pytanie, które właśnie, te opcje, które właśnie, o których powiedziałem. Oczywiście, kiedy Piotr o tym się pytał, on nie myślał o tym, jakie będą konsekwencje, że to będzie zapisane akurat i co ludzie wymyślą z tym. Ale chodziło wtedy o to, że Jezus Chrystus miał pójść na Golgotę, na krzyż. I to wszystko. Piotr oczywiście tego nie do końca rozumiał, więc dlatego zadał to pytanie. I odpowiedź Jezusa brzmiała tak. Dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. W tym momencie, kiedy Jezus Chrystus miał pójść na krzyż, na Golgotę, rzeczywiście Piotr i inni uczniowie nie mogli pójść. W tej chwili nie mogli pójść. Bo to był plan samego Boga, żeby Jezus Chrystus poszedł na krzyż. Dlatego Jezus mówi Piotrowi i innym uczniom, że teraz nie możecie tego uczynić. Bo to jest moja misja. To jest moje zadanie. Druga rzecz, o którą muszę powiedzieć, że czasami mamy błędne pojęcie o tym zadaniu Jezusa Chrystusa, o tym celu, dla którego On przyszedł na tą ziemię. mniej więcej 3 razy Jezus Chrystus mówił ludziom, że tak jak tu jest napisane, dokąd ty idę, teraz nie możecie pójść. Pierwszy raz Ewangelia Jana, 7 rozdział, 34 werset. Ewangelia Jana, 7 rozdział, 34 werset. Szukać mnie będziecie, lecz nie znajdziecie, a gdzie ja będę, wy przyjść nie możecie. To jest odpowiedź Jezusa Chrystusa faryzeuszom. Jeszcze jeden fragment, 8 rozdział, 21 werset. 8 rozdział, 21 werset. I rzekł znowu do nich: ja odchodzę, a wy mnie szukać będziecie i w grzechu swoim pomrzecie. Dokąd ja odchodzę, wy pójść nie możecie. I wracając do 13 rozdziału Ewangelii Jana, widzimy te same słowa już 2 razy powtarzane w stosunku do Żydów i w stosunku do uczniów. 13 rozdział, 33 werset. Dziateczki, jeszcze chwilkę będę z wami, szukać mnie będziecie i jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, tam wy pójść nie możecie. I teraz wam to mówię. I to, co my przeczytaliśmy w 36 wersecie. Więc Jezus Chrystus jakby ciągle podkreśla, że ludzie nie mogą pójść zamiast Niego na krzyż. I będą szukali Go, będą próbowali coś, jakoś zrozumieć Jego misję, ale w tej chwili nie mogą pójść za Nim. Pomysły ludzkie są różne. Na przykład Żydzi powiedzieli, to gdzie on ma pójść? Może w tym w rozproszeniu, gdzie Żydzi tam mieszkają, gdzieś tam do Greków, czy gdzieś indziej. A inni mówili, że chyba odbierze sobie życie. Na jego tą wypowiedź były różne opcje, co ludzie myślą. Prawda jest taka, że osoba niewierząca nigdy nie może pójść tam, gdzie poszedł Jezus. Bo w to nie wierzy. W tym momencie nawet apostołowie nie mogli uczynić to, co powinien był uczynić Jezus Chrystus. Nie dlatego, że nie wierzyli, a dlatego, że jeszcze nie byli gotowi. Kiedy mówimy o wierzę w Jezusa Chrystusa, o gotowości poświęcić życie za Niego, o gotowości pójścia za Nim, powinniśmy rozumieć, że właściwie Bóg tego od nas nie oczekuje. Bo to wygląda na to, że jakby uczynkami chcemy przypodobać się Bogu. Wczoraj brat Reynolds mówił, że nie powinniśmy dodawać uczynków do tych wszystkich rzeczy, które z łaski Bożej przychodzą. Bo to jest błąd. I w tym fragmencie Jezus Chrystus, kiedy mówi, że nie możecie teraz pójść, chodzi o to, że Jego ofiara, którą On poniósł za nasze grzechy, była tylko Jego. Żadnej innej rzeczy człowiek nie może dodać. Jezus Chrystus jest doskonałą ofiarą. I tylko On mógł pójść na krzyż Golgoty. Więc kiedy wracając do tego pytania, kiedy Piotr zapytał: Panie, dokąd idziesz? Jezus odpowiedział: dokąd idę, ty teraz ze mną iść nie możesz, ale potem pójdziesz. A w języku greckim jest wymiana słów. Słowo iść Ostatnie, gdzie jest przetłumaczone na polski, pójdziesz, mówi o naśladowaniu. Nie pójdziesz, a będziesz mnie naśladował. Więc co chcę powiedzieć przez to? Że kiedy Jezus Chrystus rozmawiał z niewierzącymi i mówi, że nie możecie za mną pójść, on też mówił w pewnym sensie o naśladowaniu. Nie możecie mnie naśladować, bo nie wierzycie. W ten sam sposób on zaczyna rozmowę z uczniami. W 33 wersecie. Ale kiedy Piotr zadaje konkretne pytanie, dokąd idziesz, on dostaje taką odpowiedź od Jezusa Chrystusa w 36 wersecie, że teraz nie możesz pójść, ale później będziesz, potem będziesz naśladował mnie. Co chcę podkreślić przez to? Wiecie, jest tak, że nie ma innej drogi, jak tylko za Jezusem Chrystusem. Nie możemy iść równoległą drogą. Nie możemy wymyślić jakieś swoje ścieżki. Jest tylko droga za Jezusem. Nie ma innej opcji. Dlatego Jezus Chrystus, jakby podkreślił, że w języku oryginalnym, że będziesz mnie naśladował. Nie będziesz po prostu obok mnie iść, czy ja obok ciebie, razem gdzieś tam zmierzać, a będziesz iść za mną. Będziesz naśladował mnie tak jak ja idę. Istotą tej drogi, którą szedł Jezus Chrystus, dla nas wierzących Nowego Testamentu, jest właśnie naśladowanie Jezusa Chrystusa. Czasami ludzie myślą, że jeżeli ofiarują swoje życie na ołtarz naśladowania za Jezusem, to jest to, co Bóg wymaga. Czasami ludzie myślą, że pieniądze, które daje, to jest już w pewnym sensie naśladowanie. Czas, który ja poświęcam Bogu, to jest w pewnym sensie naśladowanie. Zobaczcie, co mówi Piotr. 37 werset. Panie, czemu nie mogę teraz iść za Tobą? Duszę swoją za Ciebie położę. Kiedy on usłyszał o naśladowaniu, to od razu pomyślał sobie, że no jak to nie? Tyle czasu spędziłem z Jezusem Chrystusem, widziałem cuda. Ja wszystko wiem, wszystko rozumiem, wierzę, że On jest Zbawiciel świata i Piotr wypowiadał się na ten temat. Jestem gotów położyć duszę, czyli oddać swoje życie za Jezusa Chrystusa. Ciekawe, że jak myślą uczniowie, 11 rozdział, 16 werset. Wtedy rzekł Tomasz, zwany bliźniakiem, do współuczniów, pójdźmy i my, abyśmy razem z nim pomarli. Zobaczcie, jaka gorliwość, nie? Że uczniowie gotowi umrzeć za Jezusa Chrystusa. Piotr oddać swoje życie, swoją duszę za Jezusa Chrystusa. Jest bardziej taki fragment ciekawszy, 22 rozdział Ewangelii Łukasza, 38 werset. Oni zaś rzekli, Panie, oto tutaj dwa miecze, a on na to wystarczy. Czasami słyszałem dyskusji, co to znaczy. Kościół katolicki to całą doktrynę na tym zbudował. Dwa miecze kiedyś w średniowieczu. Władza świecka i władza duchowa. Wydaje mi się, że Jezus Chrystus już miał dość tych uczniów z ich rozumieniem Jego misji. Oni już gotowi byli walczyć za Niego na miecze. I co prawda tak się wydarzyło. Pamiętacie, jeden niewolnik straci ucho na krótką chwilę. Więc jak ludzie gotowi walczyć za Jezusa, za prawdę, ale czasami nie rozumieją, że dla Boga to nie jest najważniejsze. To nie jest potrzebne. A przepraszam, że zmuszam was kartkować, tak, że tak jest takie słowo, tak? No nieważne, wymyśliłem. Proszę otworzyć pierwszy list do Koryntian, 13. Kto ma telefon, no to ma przewagę, tak? Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, pierwsze 3 wersety. Pierwszy list do Koryntian, 13 rozdział, pierwsze 3 wersety. Choćbym mówił językami ludzkimi i anielskimi, a miłości bym nie miał, byłbym miedzią dźwięczącą lub cymbałem brzmiącym. I choćbym miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał całą wiedzę, i choćbym miał pełną wiary, tak, żebym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I choćbym rozdał całe mienie swoje, i choćbym ciało swoje wydał na spalenie, a miłości bym nie miał, nic mi to nie pomoże. Słuchajcie, to jest taki ważny fragment w tym sensie, że czasami ludzie chcą czynić dla Boga wielkie rzeczy. I myślą, że ofiara jakaś jest bardzo ważna. Wiara jest, która góry przestawia, nie? Jest bardzo ważna. Czy jakieś dary, czy talenty, które poświęcamy dla Boga, są szalenie ważne. Ale Jezus Chrystus mówi, musi być jeden samy najważniejszy składnik. Miłość. Miłość. Jak nie ma miłości, to wszystko na nic. Zobaczcie, co jest napisane w 31 wersecie, wyżej trochę. Starajcie się wtedy usilnie o większe dary łaski, a ja wam pokażę drogę jeszcze doskonalszą. I jaką Jezus Chrystus, apostoł Paweł pokazał drogę? Miłość. Można mieć wszystkie dary. Kościół może posiadać wszystko, co jest potrzebne dla uwielbienia Boga na tej ziemi, ale jeżeli nie ma tej, nie idzie tą doskonałą drogą miłości za Jezusem Chrystusem, w ślady Jezusa Chrystusa, to na nic. Pamiętacie, nie będziemy tego otwierać, palce wasze trochę oszczędzę. Pamiętacie historię o bogatym młodzieńcu, tak? Młodzieniec. Tam jest napisane, że kiedy Jezus Chrystus wyruszał w drogę, podszedł, czy tam podbiegł, nie pamiętam jak to w polskim, do niego pewien młodzieniec i powiedział, co mam zrobić, żeby pójść z tobą, czy za tobą, czy naśladować ciebie. No Jezus Chrystus mówi, słuchaj, są przykazania takie, takie, takie. On mówi, to ja od samego dzieciństwa to wszystko wiem. Wtedy on mówi, to rozdaj swoje mienie ubogim i możesz spokojnie pójść ze mną. I on nie potrafił tego zrobić. Wszystkie przykazania on wypełnił, ale nie mógł tego zrobić. Jak to jest możliwe? Jest możliwe. Wiecie dlaczego? Że najważniejsze to są dwa przykazania. Pierwsze i drugie. Miłuj Boga i miłuj bliźniego. Więc Jezus Chrystus mówi, czy tam byłeś posłuszny rodzicom? Okej, byłem, to robiłem. Teraz dwa najważniejsze, on nie powiedział. Ale no, jak wy zrozumiecie, że człowieka, który mówi, że ja kocham Boga, przez miłość do bliźniego. Więc on mówi, rozdaj swoje mienie biednym, ubogim, bliźnim. I ja zobaczę, czy możesz pójść. Nie możesz miłować bliźniego? Nie możesz iść za Bogiem. Nie możesz być naśladowcą Jezusa Chrystusa. Więc naśladowanie Jezusa Chrystusa polega na tym, że człowiek jest w stanie wypełnić te dwa najważniejszych przykazania. Miłować Boga i miłować bliźniego, miłować ludzi. Więc wracając do tego pytania, dokąd idziesz, Panie? Wracając, to jest dosłownie, nie? Więc wracamy do 13 rozdziału. Zobaczcie te, w jakim kontekście ono jest umieszczone. 33 werset, Jezus mówi o tym, że jak już powiedziałem Żydom, nie możecie teraz pójść. W 36 Jezus Chrystus się, Piotr pyta się Jezusa Chrystusa, dokąd ty idziesz? On mówi, tam, gdzie ty nie możesz teraz pójść. I zobaczcie, co jest w środku, między tymi wersetami. 33 werset. Nowe przykazanie daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem, abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszystkim poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Więc dokąd zmierza Jezus Chrystus? Oczywiście taka odpowiedź taka szersza, żeby wypełnić wolę Ojca. Ale w czym jest wolę Ojca? Jana 3,16. Albowiem tak umiłował Bóg świat. No i dalej chodzi o miłość, tak? Czyny miłości. Zobaczcie, co jest, znowu wracając do 13 rozdziału, tego samego rozdziału. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. I co On zrobił? Co On uczynił? Służbę najniższego sługi w domu. Umył nogi uczniom. A wiecie, kto wśród tych uczniów jeszcze był? Judasz. To jest naprawdę boska miłość do ludzi, którzy nienawidzą Boga. Do ludzi, którzy zdradzają Boga. I Jezus Chrystus mówi do Piotra i do uczniów, że teraz nie możecie pójść. Nie jesteście jeszcze w stanie mnie naśladować, bo nie ma tej miłości. Oni brali miecze, żeby nie miłość pokazać. Żeby walczyć za Jezusa Chrystusa. Nawet życie oddać. A Bogu to nie było potrzebne. Jezus Chrystus, Bóg chce, żebyśmy miłowali. To jest prawdziwy naśladowca Jezusa Chrystusa. No i ostatni fragment Ewangelia Jana, 21 werset. Coś mi się myli cały czas. Wiecie, o co chodzi w tym rozdziale? Piotr, który mówił, że odda życie za Jezusa Chrystusa, po prostu go zdradził. A po zmartwychwstaniu Jezus Chrystus, kiedy już była możliwość tak poważnie porozmawiać z Piotrem, zadaje 3 pytania. I brzmią oni w podobny sposób. Szymonie, synu Jana, miłujesz mnie więcej niż ci? On mówi, no tak, Panie. I tak 3 razy. 3 razy pytanie I odpowiedzi Piotra: tak, Panie. I wtedy Jezus Chrystus mówi: paś owieczki moje. Słuchajcie, teraz Piotr jest gotów. Gotów naśladować Jezusa Chrystusa. Bóg nie potrzebuje od nas jakichś ofiar, nie wiadomo jakich. Nie potrzebuje naszego czasu, nie potrzebuje naszych pieniędzy. Bóg potrzebuje naśladować Jego w miłości. Jeżeli człowiek jest gotowy być naśladowcą Jezusa Chrystusa, tak jak Bóg oczekuje, w miłości, to wtedy może być ofiara, może być ciało na spalenie, może być wiara, która góry przestawia, mogą być dary używane na chwałę Bożą, ale Bóg oczekuje, żeby Jego naśladowcy byli podobni do Niego w miłości. Bo to jest taka rzecz, która przetrwa na wieki. To jest coś, co wszystko zniknie, a miłość zostanie na wieki. To są Słowo Boże z 13 rozdziału 1 listu do Koryntian. Więc najważniejsza jakość naśladowcy Jezusa Chrystusa to jest miłość do Boga, która jest potwierdzana w miłości do bliźniego. Jakie są praktyczne wnioski? No, wracając do Ewangelii Jana, Jezus Chrystus mówi: po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi jesteście, tak? Kiedy jest między wami miłość wzajemna, to ludzie będą widzieli, że coś w tym jest. Że to są uczniowie Jezusa Chrystusa. Słuchajcie, żadna ewangelizacja jest na marne, jeżeli ludzie przychodzą do kościoła i nie widzą miłości. Zwiastujecie o miłości Bożej, o wiecznym zbawieniu, a przychodzą ludzie, którzy się kłócą. Ja nie mówię, że się kłócicie, ja nie wiem, mam nadzieję, że nie. Ale to jest praktyczny wniosek. Druga rzecz też wypływa z tego. Musimy pamiętać, że to nie jest jakieś wymaganie, które Bóg mówi: słuchaj, musisz to wypełnić i koniec. Powiedziałem, że to był ostatni fragment. No, trochę pomyliłem się, więc Rzymian 5, rozdział 8, werset. Bóg zaś daje dowód swojej miłości ku nam przez to, że kiedy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Słuchajcie, nawet nie mieliście pomysłu o Bożej miłości, ale Bóg już za was to uczynił. Za mnie to Bóg uczynił, kiedy nawet nie myślałem o Bogu. Więc to jest coś, co po prostu jest rezultatem Bożej miłości. To nie to, że Bóg wymaga od nas czegoś, czego sam nie uczynił. On mówi: popatrzcie, ja to zrobiłem, więc możecie to też zrobić, też to uczynić. On daje dowód swojej miłości w Jezusie Chrystusie. Jeszcze mogę dodać, że Rzymian 13 rozdział mówi o tym, że to jest dług. Dług miłości. Jeżeli są długi, na przykład, nie wiem, podatkowe czy jeszcze jakieś, to jest grzech. Długi muszą być spłacane. To jest zasada, biblijna zasada. Ale jest napisane o jednym długu, długu miłości w 13 rozdziale, który mówi, że to jest dług, który musimy spłacać i żeby on zawsze pozostał. To znaczy mieć świadomość tego, że muszę miłować mimo wszystko. Że dług nie jest tak, że dzisiaj kogoś miłuję, a jutro popatrzę na niego. Nie nadaje. Mamy obowiązek, mamy dług miłości do każdego. Więc kiedy czytamy o tym pytaniu, dokąd idziesz, Panie, to musimy sobie zadać to pytanie. Dokąd ja idę? Czy ta droga za Jezusem Chrystusem, czy obok Jezusa, nie wiem, kto jak myśli, czy jest drogą miłości? Czy ja odzwierciedlam miłość Bożą w swoim życiu? Czy ja jestem prawdziwym naśladowcą Jezusa Chrystusa, który udowodnił swoją śmiercią i nawet takimi praktycznymi rzeczami, jak umycie nóg Judaszowi? Czy ja potrafię być takim naśladowcą? Wszystko, co słyszeliście o Kościele, ja nie wszystko słyszałem, ale wydaje mi się, że Kościół powinien na tym stanąć. Bo jeżeli ludzie nie widzą w nas miłości Bożej, to cała działalność sprowadza się do niczego właściwie w Kościele. To jest taka martwa organizacja. Tyle działalności, tyle tych obcych różnych dla służby, ale bez miłości to na nic. Jesteście ofiarni, ale jeżeli nie ma miłości, to na nic to. Nie, no oczywiście Bóg wykorzystuje. Jak słyszeliśmy, że nawet od starego sknery Bóg może używać pieniędzy. Ale wzywam was do tego, no przede wszystkim mówię do siebie, bo no, nie jestem doskonały w miłości, ale to powinno być nasz cel. Jeżeli mówimy o celach, to napiszcie sobie ten cel. Miłować tak, jak umiłował Jezus Chrystus. I to jest prawdziwe naśladowanie. Amen.